I można tak powiedzieć, że prosto z Tbilisi, stolicy Gruzji, do studia Radia Wnet przy ulicy Zielnej 39 przyjechał ksiądz Witold Sulczyński. I to nie po raz pierwszy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzisiaj dzień świętego Stanisława.
Tak, dzisiaj dzień świętego Stanisława, patrona Polski. Muszę powiedzieć, że święty Stanisław zawsze kojarzy mi się z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, którego miałem szczęście poznać wiele lat temu i korzystać z jego niesamowitej dobroci i życzliwości, szczególnie w stosunku do ludzi biednych, takich ostatnich, opuszczonych, zaniedbanych.
Ta dobroć i życzliwość czym się objawiała?
Proszę sobie wyobrazić, że miałem to szczęście bywać w Watykanie dziesiątki razy, pracując w nuncjaturze w Gruzji jako dyrektor Caritasu jednocześnie. I prawie zawsze byłem u księdza kardynała w biurze na takiej dłuższej rozmowie. Miałem okazję czasami spotkać się z Janem Pawłem II, ale nie zdarzyło się, abym wyszedł bez grubej koperty z ofiarą na ludzi biednych, potrzebujących, tych ostatnich. I to były zawsze pieniądze od Ojca Świętego. Kiedyś dostałem nawet 50 milionów lir. Jeszcze liry były na kupno USG, aparatu USG właśnie dla tych ostatnich. I to pamiętam, jak dzisiaj było z prywatnego konta Jana Pawła II. Wywoziłem z Watykanu, z tak zwanych magazynów prywatnych Ojca Świętego, ciężarówki, ubrań, butów, jedzenia, sprzętu medycznego, najrozmaitszych rzeczy dla ludzi biednych. I to było zawsze w centrum zainteresowań Ojca Świętego i księdza kardynała Dziwisza, i za tą olbrzymią dobroć, życzliwość nigdy się nie będę potrafił odwdzięczyć, chociaż modlę się za księdza kardynała bardzo często.
Ponieważ jesteśmy w Radiu Dwóch Stolic, w Warszawie i w Krakowie, to oczywiście pozdrawiamy księdza kardynała tutaj ze studia w Warszawie w dzień świętego Stanisława.
Bardzo serdecznie w imieniu wszystkich biednych ludzi w Gruzji, nie biednych, ale i tych bogatszych trochę, pracowników Caritasu, powiedzmy księży, sióstr, szczególnie Polaków, pozdrawiam serdecznie i wielkie Bóg zapłać, księże kardynale, za te wszystkie wielkie oznaki dobroci, życzliwości i troski o tych najbiedniejszych, o tych ostatnich, pokrzywdzonych przez los czasami i życie, i władzę.
O tych pokrzywdzonych przez los myślał przez całe życie Jean Vanier, twórca wspólnoty Wiara i Światło. Czy trafił kiedyś do Tbilisi? Czy ksiądz miał okazję kiedyś spotkać Jeana Vanier?
Tak, miałem tą okazję. To było jeszcze chyba w latach 90. Pamiętam, że nawet gościł w nuncjaturze. To chyba było za czasów księdza arcybiskupa Zurbrigena, który był drugim nuncjuszem. W Tbilisi jest, działa taka mała grupa Światło i Wiara i Światło, tej organizacji. I taką szefową jest pani doktor, lekarz, pani Maria Gogeberiszwili, u której się zresztą prywatnie leczę. Bardzo dobra, życzliwa człowieka. Od ponad 20 lat to organizacja działa i w ubiegłym roku, pamiętam, dostaliśmy z Włoch kontener nowych butów od firmy Clark i też nie pamiętam teraz ile par, ale kilkadziesiąt par, może nawet więcej niż kilkadziesiąt, przekazaliśmy przez panią Marię właśnie tym ludziom, którzy są poszkodowani trochę przez los, przez życie, bo to są inwalidzi, często korzystający z wózków i tak dalej, którym bardzo potrzebna jest pomoc, bo państwo gruzińskie, no, nie troszczy się najlepiej o tych najbiedniejszych. Taka prawda, tak to muszę niestety powiedzieć.
A tych biednych w stolicy Gruzji jest wielu?
Więc tak, jak ludzie, bo spotykam ludzi w Polsce, którzy mówią, o proszę księdza, ja byłem w Gruzji, głoszę kazania, byłem teraz w Tomaszowie Mazowieckim w ostatnią niedzielę i wielu ludzi jest zachwyconych Gruzją, szczególnie Tbilisi, Batumi, ale to jest tylko centrum miasta, to jest powiedzmy to, co jest dla turystów, ale jak się od głównych ulic odejdzie 100, 200, 300 metrów, to można spotkać biedę, która przeraża. Ja byłem wczoraj na spotkaniu z panią Joanną Zając z takiej Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Ona była ze współpracownicą miesiąc temu w Tbilisi i wczoraj jeszcze mówiła, że ciągle ma przed oczyma tych ludzi, taką u takiej staruszki byliśmy, która ma 80 kilka lat, mieszka samotnie, jest całkowicie ślepa, pochylona, że no naprawdę w strasznych warunkach, mieszkając w centrum miasta. Profesor, wykształcona bardzo osoba. Także i pozostaje jeszcze ciągle bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o tych ludzi najbiedniejszych w Gruzji. nie tylko w Tbilisi, bo na prowincji, w innych miastach, na wioskach. Ja bardzo dużo też jeżdżę, bo staramy się pomagać, gdzie można, komu można, na ile potrafimy, ale ta pomoc jest ciągle potrzebna. Jeżeli mogę, to chciałbym wszystkim, którzy wspierają Gruzję, wspierają dobroczynne fundacje, organizacje, czy nas, duchownych tam pracujących, serdeczne Bóg zapłać i pamiętamy w modlitwach.
Rozmawialiśmy z jednym z księży, którzy posługują w Gruzji, na pytanie, jacy są Gruzini. Powiedział, że to jest tak, że ta gruzińska gościnność, z którą mamy do czynienia w momencie, kiedy spotykamy Gruzina, po pewnym czasie już się zmienia, jest ewolucja, że to wcale nie jest taki łatwy i prosty i bezpośredni lud, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka.
To znaczy, ja słyszałem ten wywiad i muszę powiedzieć, że tak nie do końca się ze wszystkim zgadzałem, bo tam też była mowa o relacjach z Kościołem prawosławnym. Ja pracuję w Gruzji 26 rok i mam spore doświadczenie. No może nie tak wielkie jak niektórzy, ale też coś mogę powiedzieć. Myślę, że Gruzini to są ludzie bardzo serdeczni, bardzo życzliwi, szczególnie w stosunku do Polaków. Mają ciągle wielką sympatię do pana prezydenta Kaczyńskiego, ale w ogóle do Polski. Myślę, że to, co łączy trochę Polaków i Gruzinów, to jest taka, powiedzmy, umiarkowana sympatia do wielkiego sąsiada ze wschodu. I to, że i oni, i my jakoś nie darzyliśmy szczególną sympatią poprzedniego ustroju, który był w Polsce przed 30 laty, na szczęście się skończył. I ja bym nie powiedział, ja znam Gruzinów niektórych od 20 kilku lat, arcybiskupa Sergija Cikuriszwili, arcybiskupa metropolitę prawosławnego, z którym mam naprawdę doskonałe relacje, patriarchę, z którym od 25 lat mam przyjacielskie relacje, wielu ludzi świeckich, prostych, wykształconych, lekarzy, architektów, robotników, którzy wraz ze mną budowali Caritas, różne dobroczynne dzieła. Od pierwszego dnia do dzisiejszego dnia mam z tymi ludźmi doskonałe relacje. No oczywiście, nie, to nie może być tak, że jak Gruzin spotka Polaka gdzieś tam na ulicy zabłąkanego, to go zaprosi do domu, nakarmi, napoi i to nawet czasami przesadzi z winem. To jest raz. On go nie będzie codziennie gościł, bo po prostu go na to nie stać, bo to są najczęściej ludzie ubodzy, bardzo biedni, ale mając tę wielką sympatię do Polaków, odda ostatnią przysłowiową koszulę, wyjmie ostatni kawałek sera i ostatnią butelkę wina. Nie chcę pana zanudzić, ale ja nie zapomnę, kiedy w 2008 roku była wojna w Osetii Południowej, tam jest taka duża wioska Ergneti i Caritas, byłem wtedy dyrektorem Caritasu, myśmy tam bardzo dużo pomagali. Dostałem z Włoch od firmy Ondulit kilka kontenerów blachy, bo to domy były praktycznie wszystkie zniszczone i pomagałem tym ludziom i oczywiście pomagali mi bardzo Włosi, taki dziennikarz Pino Anietti, który sam zebrał prawie 50 tysięcy euro i potem po kilku miesiącach przyjechał ze swoim przyjacielem i wróciliśmy do tej wioski. Ja nie zapomnę tego, jak tak idziemy taką ulicą, jeszcze mało kto tam mieszkał, bo ludzie pouciekali. I w pewnym momencie taka starsza kobieta nas zauważyła, mówi, że a wy, Padre Witold, ja mówię, że tak, no to zapraszamy. To była babcia z mężem, syn z żoną i dwójka małych dzieci, dom był zburzony, mieszkali w takiej komórce i naprawdę nie mieli nic. Zawołali tam jakiegoś sąsiada, który przyniósł słoik z jakimiś tam konserwowanymi, pamiętam, pomidorami, ktoś tam przyniósł chleb gruziński, ktoś ser i tam po podwórzu chodziły trzy czy cztery kury i ta kobieta. Ci ludzie naprawdę nic nie mieli, to były ostatnie kury, bo wszystko im rozkradli Osetyńcy i Rosjanie. Ta kobieta mówi, jeżeli poczekacie, to ja zabiję jedną kurę i was tutaj ugościmy, no ale to musicie poczekać. To znaczy, to co im zostało, te cztery czy trzy kury, które chodziły, była gotowa jedną na miejscu zabić, prawda, przygotować, żeby nas ugościć. Oni nic nie mieli. Ja pamiętam, że ci Włosi wyjęli portfele i to co mieli w gotówce, to im wszystko zostawili, bo po prostu płakali zaskoczeni dobrocią, życzliwością tych ludzi. I takich przykładów mógłbym opowiadać setki, tysiące nawet może.
No to proszę.
Czasami, bardzo często jeżdżę po ludziach samotnych, starych, leżących. Mam taką małą fundację Razem dla Bliźniego, Insieme per Prossimo. Bardzo dużo pomagają mi byłem pół roku proboszczem w Szwajcarii, moi byli parafianie ze Szwajcarii, przyjaciele z Włoch, ale także kiedy jestem w Polsce, to odwiedzam różne parafie, głoszę kazania i też po mszy świętej zbieram tam jakieś ofiary na Gruzję i bardzo często odwiedzam ludzi samotnych, starych, leżących po jakichś wylewach, paraliżach, niedołężnych z powodu wieku. Mam taki projekt takiej domowej opieki nad setką takich staruszków. Potrzeba ich umyć, wykąpać, przewinąć, przywieźć pieluchy, jedzenie, lekarstwa i tak dalej, posprzątać, bo oni są po prostu jak małe dzieci, w całości zależą od drugiego człowieka. Ci ludzie nie mają nic. Czasami nie mają naprawdę nic. Ale czasami mnie to aż krępuje, bo przychodzę, ktoś tam do nich przyszedł, jakiś sąsiad czy sąsiadka i zostawił takiego najprostszego cukierka. Albo teraz była tylko co Wielkanoc prawosławna. Ktoś im tam przyniósł dwa jajka takie, jak to się mówi, pomalowane, no bo oni też
pisanki robią.
No może nie takie jak u nas, ale tam gotują w cebuli i tak dalej. I ci ludzie, którzy nie mają nic, bo tam ktoś im przyniósł te dwa jajka, czy tam przyniósł im ta kawałek jakiegoś ciasta, już wyschnięte to ciasto, bo parę dni stoi, a lodówki nie ma, oni gotowi częstują mnie, Padre Witold, siadaj, zjedz. Nawet tym troszeczkę, co mają, starają się podzielić i człowieka ugościć. I czasami po prostu jest aż to krępujące dla mnie, no bo przecież ja mam dach nad głową i też mam co jeść. A oni są gotowi oddać to troszeczkę, co jeszcze mają.
Ale czy można powiedzieć, że Gruzja jest po prostu biednym krajem?
To znaczy, jest w Gruzji na pewno jakaś część społeczeństwa nieduża, która jest bardzo bogata. Proszę sobie wyobrazić, że w Tbilisi jest sklep Porsche, sklep Bentleya, sprzedają te samochody, to są przecież samochody z najwyższej półki, prawda? Więc jest jakaś część społeczeństwa, która ma pieniądze i to duże. Potem jest niewielka klasa średnia i jest olbrzymia część społeczeństwa, która żyje ciągle w biedzie. Emerytura i renta to jest 60 kilka euro, 200 larów. A ja pamiętam czasy, kiedy emerytura za Szewarnadze była 7 larów, czyli 2-2,5 euro. Bardzo często ludzie, szczególnie samotni, starsi, emeryci, renciści mówią mi, Padre Witold, bo tak tam do mnie mówią, ta nasza emerytura to jest za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby żyć.
A pani prezydent, która jest, albo przynajmniej od dwóch dni, przez dwa dni była gościem w Polsce, reprezentuje którą warstwę? Tych najbogatszych?
Ja pamiętam czasy, pracowałem wtedy w nuncjaturze, kiedy pani prezydent przyjechała z Francji, była ambasadorem Francji w Gruzji. Potem została ministrem spraw zagranicznych. Reprezentowała rząd gruziński, gruzińskie państwo. Potem jakoś zniknęła z polityki i pojawiła się w ostatnim czasie, w ubiegłym roku w wyborach została wybrana. Nie mam takich kontaktów bezpośrednich, ale pamiętam, Caritas kiedyś otwierał takie centrum rehabilitacyjne dla staruszków, które zostało sfinansowane przez ambasadora kawalerów maltańskich, pana profesora Marcello Celestini. I niespodziewanie na to otwarcie tego budynku, tej fizjoterapii, niespodziewanie pojawiła się pani Salome Zurabaszwili. To było dla nas wszystkich olbrzymim zaskoczeniem, no bo nikt się nie spodziewał, że nagle przyjdzie pani minister i zaszczyci nas swoją obecnością. A ten budynek był poświęcony córce pani Katewan Bagrationi Orsini, księżniczce gruzińskiej, potomkini ostatniego cara Rosji, cara Gruzji. I pani Salome była zaprzyjaźniona z panią Katewan Bagrationi Orsini i po prostu pani Katewan nie mogła przyjechać, więc przyszła ona niejako w zastępstwie i dla nas wszystkich to był wielki, nie wiem, honor, wielka cześć gościć w skromnych progach Caritasu panią minister.
A z kolei, nie wiem, czy to są skromne progi, ale pani prezydent była, ambasada Gruzji jest przy ulicy Krynicznej na Saskiej Kępie i może dlatego pani prezydent z gościnności restauracji polskiej przy ulicy Francuskiej skorzystała przedwczoraj i tam zjadła kolację. Z jakim przesłaniem? Chciałby ksiądz, żeby zostali słuchacze Radia Dwóch Stolic dzisiaj, w dzień świętego Stanisława.
Ja bym chciał, na ile mogę, jeżeli mogę, podziękować wszystkim tym dobrym ludziom w Polsce, którzy wspierają Gruzję i Gruzinów. Pracowałem 18 lat w Caritasie, od kilku lat prowadzę taką małą fundację Razem dla Bliźniego. Jak wspomniałem, głoszę od czasu do czasu w Polsce, jak jakiś życzliwy proboszcz mnie zaprosi, to głoszę kazania w kościele, potem zbieram ofiary po mszy świętej na Gruzję i muszę powiedzieć, że czasami ofiarność Polaków mnie zaskakuje. W niewielkich parafiach czasami, bo kilka tysięcy ludzi, potrafiłem zebrać 17 tysięcy złotych w jedną niedzielę, a to są dla mnie olbrzymie pieniądze. Nie dla mnie, dla tych moich biednych, bo mogę kupić pieluchy, dla tych staruszków, lekarstwa, chleb, płacić dzieciom za szkołę, za jakieś kursy, korepetycje i tak dalej. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy ten swój grosik do tej pomocy, w ten koszyk, do tej tacy dołożyli. Prosić o modlitwę, bo ona jest nam bardzo potrzebna, bo naprawdę czasami nie jest łatwo pracować z dala od ojczyzny. I Bóg zapłać wszystkim za wszystko, za każdy gest dobroci, życzliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Padre Witold Sulczyński był gościem Poranka Wnet. W najbliższą niedzielę w jakiej parafii? W
najbliższą niedzielę będę we Włoszech niestety, ale gdyby był jakiś chętny proboszcz, to jestem do dyspozycji. Będę pod koniec czerwca w Polsce i z wielką przyjemnością skorzystam, bo opowiem trochę tym ludziom o naszej pracy w Gruzji, bo o tym się nie mówi. W Polsce mało kto wie, że Kościół katolicki, że ludzie tak bardzo Gruzji pomagają i to od wielu lat.
Dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże.
Na zegarze godzina 9:01.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie. Na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy i co my tutaj, proszę Państwa, będziemy przeglądać. Gazet nie dowieziono, ale za to jest doktor Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie redaktorze. No to mamy dużo rzeczy, które się dzieją nie w tej metapolityce, tak? Pierwsza rzecz, no to to wszystko, co jest związane z przyklejaniem plakatów, w których Matka Boża jest w koronie, tęczowej koronie.
To jest w ogóle szerszy proces, dlatego że widzimy bardzo wyraźnie, że katolicyzm staje się, antykatolicyzm staje się wśród liberalnych elit takim nowym antysemityzmem, tak powiedzmy, czy rasizmem. Nie wypada być przeciwko Afroamerykanom czy Afrykańczykom, nie wypada być przeciwko Żydom, za to można oberwać bardzo poważnie, nie wypada być przeciwko muzułmanom. Natomiast człowiek, szczególnie taki potrzebujący jasnego określenia swojego stanowiska, potrzebuje innego, wobec którego będzie się określał. Obcego, innego, którego można uczynić kozłem ofiarnym. I takim kozłem ofiarnym, innym, wobec którego się określają liberalne elity, stali się właśnie katolicy w pewnym momencie, czy Kościół katolicki, na skutek jakichś błędów czasem popełnionych w komunikacji, czasem innych błędów popełnionych, ale także na skutek tego, że katolicyzm czy Kościół katolicki jest jedyną siłą, która ma odwagę mówić rzeczy inne niż cała reszta przestrzeni publicznej, no tak bym powiedział. Ma odwagę mówić o zasadach moralnych, które oczywiście katolicy łamią, bo są ludźmi. Ma odwagę mówić o tym, że istnieją jakieś normy, które wprawdzie przekraczamy, ale do których możemy wrócić. Ma odwagę mówić o tym, że coś jest normą, a coś normą nie jest. I wreszcie ma odwagę mówić, że wprawdzie jesteśmy hipokrytami, ale to w niczym nie zmienia faktu, że istnieje jakaś prawda obiektywna i że możemy z tej hipokryzji się nawracać, czy z grzechu się nawracać. I z tej perspektywy jesteśmy tymi, którzy kwestionują powiedziałbym takie status quo liberalne, w którym nie ma prawdy, nie ma zasad, nie ma norm, poza tymi, które ustanowią liberałowie oczywiście, ale to one są zupełnie obce temu, co mówi Kościół. I w związku z tym trzeba nas, jakby to powiedzieć, spacyfikować. I bardzo łatwo się wobec nas określić. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w gruncie rzeczy tacy sami, no nie różnimy się niczym, nie mamy innych strojów, nie chodzimy jak muzułmanki w strojach widocznych, nie mamy kip na głowach. Na pierwszy rzut oka nas się nie da odróżnić. Ale jesteśmy jednak, przynajmniej powinniśmy być inni. W związku z tym można się wobec nas określić. A w związku z tym, że cały czas uchodzimy za większość, no to można w nas uderzać, bić absolutnie bezkarnie. Można profanować nasze symbole, ważne dla nas osoby. Można wykorzystywać najważniejsze z perspektywy katolików w Polsce, wizerunki Matki Bożej do walki politycznej. Tam nikt nie twierdzi, że to jest symbol pojednania. Wprost zostało powiedziane. Chodzi o walkę polityczną. Można wreszcie obrażać całą grupę wyznaniową absolutnie bezkarnie i dzięki temu poczuć się lepiej.
Polepszyć swoje samopoczucie. Ten proces w Europie Zachodniej właściwie trwał przez cały XIX i XX wiek. W Polsce było inaczej. Zabory, a potem komunizm jakby zakonserwował, to znaczy powiedział, że tej walki nie można, środowiska lewicowe nie mogą prowadzić, a wcześniej tak, środowiska lewicowe nie mogą prowadzić, a teraz już ten parasol ochronny został w wyraźny sposób zdjęty.
Ale można powiedzieć, że w Polsce po prostu katolicyzm był siłą reformującą, tak? To znaczy i Konstytucja 3 maja i później głęboka reforma społeczeństwa polskiego dokonywała się za sprawą Kościoła. Wystarczy wymienić błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, wystarczy wymienić Marcelinę Darowską, też błogosławioną, ojców zmartwychwstańców, którzy bardzo głęboko przeorali polską świadomość, żeby zobaczyć, jak mocno Kościół w tym procesie modernizacji uczestniczył. W latach 20. było trochę inaczej. Mamy taki bardzo uroczy obraz, w którym tamtejsza lewica nie zwalczała Kościoła. Były środowiska nie tylko komunistyczne, również socjalistyczne, które z Kościołem walczyły bardzo ostro, ale oczywiście nie w taki sposób jak
ale
w tej chwili.
Ale to było 20 lat, to nawet mniej niż jedno pokolenie.
Tak, co więcej, był to czas, w którym katolicyzm bardzo mocno się odrodził. To znaczy po tym momencie zapaści w latach 70., 80., kiedy młodzież przyjmowała pozytywizm, raczej agnostyczny, niech żeby nie powiedzieć ateistyczny, to w latach 20. i 30. także młodzież lewicowa często odkrywała wiarę. To był czas bardzo wielu, bardzo głośnych konwersji, których my często nawet nie słyszymy, bo dokonywały się one w środowiskach na przykład tendeckich, które później zostały, pamięć o nich została całkowicie spacyfikowana, albo nawet w środowiskach lewicowych, ale tych, które nie były nigdy komunistyczne. W związku z tym też pacyfikowano o nich pamięć. I rzeczywiście później mamy czas, w którym Kościół z prymasem Wyszyńskim spełnia rolę, można powiedzieć, prymas spełnia rolę interreksa, a później wszystko to razem. Kościół w tym sensie staje się zastępczym państwem, zastępczym społeczeństwem, czyli wypełnia tę rolę, którą normalnie wypełniają elity państwowe. I tak naprawdę problem się pojawia na krótko w latach 90., my to już słabo pamiętamy, ale Gazeta Wyborcza wtedy próbuje wprowadzić taki bardzo twardy język wojny z Kościołem. Kiedy się to nie udaje, czyli kiedy ponosi klęskę, zmienia trochę front, zaczyna budować wrażenie dwóch kościołów, zagłaskiwać w pewnym sensie Kościół. W tej chwili mam wrażenie, że wszystkie te próby związane są z jednym, z badań amerykańskich, zresztą badań wynika, że w Polsce młodzież laicyzuje się najszybciej na świecie. W związku z tym wydawało się, tak myślę, liderom, macherom naszej sceny politycznej, tej liberalnej, że można już bezkarnie zaatakować Kościół i przesunąć granice debaty. Wydaje się, że reakcja jest Jeżdżewski, tak, jest Leszek Jeżdżewski i jego wystąpienie, ale także te próby takiego wpuszczenia bardzo mocnego języka, takiej przemocy symbolicznej, czyli wykorzystanie obrazów Matki Bożej Jasnogórskiej do walki politycznej i wydaje się, że mimo, że rzeczywiście młodzież się laicyzuje dość szybko, to są dane obiektywne, z nimi trudno jest polemizować, pamiętajmy tylko, że nie jesteśmy marksistami, to znaczy nie uważamy, że pewne procesy są nieuniknione i nieodwracalne. Znaczy mogą się odwrócić i mogą się zmienić. Ale wydaje się, że nawet ta młodzież, która jest mocno zlaicyzowana, nie przepada za tak silnym przekazem antykatolickim. Dlaczego? No, dlatego, że oni mimo wszystko, tak jak my wszyscy, są zakorzenieni w odczuwaniu, w myśleniu, w obrazowaniu. Katolickim o tym zresztą 3 lata temu, to jest paradoks, ale pisał sam Jeżdżewski, mówiąc, agresywny antyklerykalizm nie przynosi w Polsce żadnych skutków, ponieważ nie mamy żadnego innego wspólnego języka symbolicznego. No, zapomniał albo uznał, że to, co wtedy pisał już, tak, czas się zmienił.
Czas na akcję. Doktor Tomasz Terlikowski jest w studio, ale przy telefonie jest Aleks Sławiński, Londyn. Poprosiliśmy Aleksa Sławińskiego o to, żeby powiedział, co media brytyjskie mówią o meczu Barcelona. Przepraszam, że tak zmieniamy temat, ale Barcelona-Liverpool. Dzień dobry.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, witam ciebie, Krzysztofie. No faktycznie, używając cytatu z grupy Pijama Porno, w mieście dzisiaj dzień zwycięstwa, w mieście dzień szaleństwa. Wielka Brytania triumfuje, przede wszystkim Anglia triumfuje po wczorajszym zwycięstwie Liverpoolu nad Barceloną. To było naprawdę coś zupełnie niespodziewanego. Mi moja pani wczoraj powiedziała, że rozmawiała z lekarzem, z którym pracuję, który jest wielkim fanem Liverpoolu. Zaproponowała mu, żeby już kupił chusteczki, żeby mógł się wypłakać. Co się stało? Sytuacja się kompletnie odwróciła. Jak wiemy, wczoraj doszło do czegoś, co tutaj określa się mianem cudu. Jak wiemy, już w 7 minucie Divock Origi strzelił pierwszego gola. Zaraz potem, w ciągu 2 minut, kolejne 2 gole autorstwa Georginio Wijnaldum. Potem jeszcze raz Origi przed samym końcem doprowadził do tego, że wynik został ustalony na 4-0. Zaledwie w ubiegłym tygodniu Liverpool przegrał 3-0 z Barceloną, więc to zwycięstwo daje po prostu...
To wszystko wiemy, ale jak ta euforia wyraziła się w mediach brytyjskich? Jaki tytuł cię dzisiaj zaskoczył? Czy zaskoczył cię jakiś tytuł w którejś z tych gazet albo na którymś z portali?
No, najczęściej używanym wyrazem jest cud, więc to jest najbardziej zaskakujące w społeczeństwie, które się bardzo szybko laicyzuje. Jednak okazuje się, że są momenty, kiedy wiara powraca. Przede wszystkim sam fakt, że ta informacja zdominowała dzisiejsze media brytyjskie, jest już o czymś świadczy, albowiem jak wiemy, tutaj w Wielkiej Brytanii odbywa się kilka innych bardzo ważnych rzeczy. Rozpoczyna się Ramadan, wielkie święto islamskie. Dzisiaj również ma zostać po raz pierwszy zaprezentowany przedwczoraj urodzony syn Meghan Merkel i księcia Harry'ego. To są rzeczy, które w normalnych warunkach byłyby na pierwszych stronach gazet.
Ale wygrał Liverpool, chociaż charakter charakterystyczne, że powiedziałeś, że zaczyna się Ramadan, a to jest korespondencja z Londynu, a nie z Bliskiego Wschodu, ale bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj tylko o Liverpoolu. Aleks Sławiński w poranku wnet. Dotarły gazety, Lech Rustecki przyniósł je do studia i możemy teraz wspólnie chwilę rzucić okiem na tytuły. Lech Rustecki?
9:13, dzień dobry. Gazety przywieźli dosłownie 15 minut temu. Pani bardzo była zdenerwowana w kiosku, bo to nie jest tak, że to się zdarza codziennie, ale zdarzyło się dzisiaj w sposób nieakceptowalny. Niestety nie zdążyłem usłyszeć, jakie było wyjaśnienie dostawcy, bo biegłem z gazetami, ale jest godzina 9:13.
Za chwilę, studio Lwów, to tylko wykorzystam, że dr Tomasz Terlikowski jest w studio. 2 tytuły, Nasz Dziennik i Gazeta Wyborcza.
Tak, terror profanacji, Nasz Dziennik i Policja Religijna, Gazeta Wyborcza. No, powiedzmy, Gazeta Wyborcza próbuje zbudować wrażenie już nie zimnej, ale gorącej wojny religijnej, zapominając, że niezależnie od tego, czy policja przesadziła, czy nie przesadziła, to jakby w to nie wchodzę. Myślę, że można było zastosować łagodniejsze środki, żeby nie napędzać niepotrzebnie atmosfery. Ale no, nie zaczęło się od akcji policji, tylko od niewątpliwego wyklejenia całej parafii obrazami, które mogły naruszać uczucia religijne, a na pewno profanowały symbol religijny. Ja generalnie jestem zwolennikiem zapisów ostrzejszych i bardziej precyzyjnych. Co to znaczy naruszenie uczuć religijnych? Nic to nie znaczy. Tak jak w odniesieniu do symboli narodowych mamy zapis, że kto niszczy, profanuje symbole narodowe innego i państwowe innego państwa, podlega karze. Tak samo powinno być z symbolami religijnymi. nie tylko chrześcijańskimi, również innych religii. Palenie Koranu, palenie Biblii, czy właśnie przerabianie najważniejszych wizerunków świętych postaci różnych religii powinno być w jakiejś formie. Natomiast w jakiej, to jest oczywiście osobna kwestia, karane. I to zaczęło się od tego działania. Dopiero potem wkroczyła policja, a mamy w Polsce, warto o tym przypomnieć, zapisy chroniące uczucia religijne. Jeśli chcemy je znieść, no to napiszmy to wprost, że można obrażać wyznawcę każdej religii, każdego systemu religijnego, ale także każdego światopoglądu. To znaczy, a jeśli nie chcemy, no to zacznijmy egzekwować. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę te symbole można by podciągnąć pod inne zapisy, które sama lewica wciągnęła i bardzo chce, żeby egzekwować zapisy, pod mowę nienawiści. To znaczy trudno interpretować tego typu działania inaczej niż jako wyraz niechęci. Pani to zresztą sama przyznaje. Dlaczego to rozkleiła? Ponieważ nie zgadza się z nauczaniem Kościoła i uważa, że Kościół wzywa do nienawiści. Ja się chciałem zapytać, w którym miejscu? To znaczy mówienie, że ktoś wzywa do nienawiści, kiedy on do tej nienawiści nie wzywa i jest szkalowaniem. W związku z tym na to trzeba odpowiedzieć. Ale podkreślę jeszcze raz. Uważam, że metody, jakimi się posłużono do przywołania tej pani do porządku...
Czyli policja o 6 rano,
przewiezienie jej na komendę do Płocka, do prokuratury do Płocka, tego typu rzeczy. Można to było załatwić łagodniej i z roztropności, o tak bym powiedział, zwykłej ludzkiej roztropności, bo było do przewidzenia, że akurat co się zacznie dziać. Znaczy, że będziemy słyszeć o szariacie, o państwie religijnym, o policji religijnej i tak dalej.
I taka amunicja już jest. Jeszcze jedna, 30 lat ma Gazeta Wyborcza, czyli pierwszy numer Gazety Wyborczej wyszedł 8 maja 1989 roku. To mogą państwo sobie przypomnieć, jaka euforia temu towarzyszyła, prawda?
No, była to jednak wolna, wtedy wydawało się wolna prasa, teraz wiemy, że to jest 30 lat walki o liberalną w znaczeniu postępową Polskę.
Ja mogę państwu polecić Gazetę Wyborczą w ciemno, strony 17 i 19, egzamin maturalny z matematyki z rozwiązaniami ekspertów, pierwsza wiadomość na jedynce Gazety Wyborczej dzisiaj.
Po coś trzeba ją kupić.
Dobrze.
Rzucimy na Instagrama zdjęcie.
Dobrze. Jest 9.17. Wiem, w jakim nastroju jest Wojciech Jankowski w studio Lwów. Uwielbia punktualność. Tomasz Terlikowski, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Lech Rustycki, Paweł Chodyna zrealizował poranek, a Jaśmina Nowak wydała dzisiejszy poranek. Proszę słuchać Radia Wnet. Za chwilę Studio Lwów.